nawróćcie się. A jak dzisiaj powie nam święty Paweł, w imieniu samego Chrystusa proszę was, pojednajcie się z Bogiem. Co znaczy nawrócić się? Co znaczy pojednać się z Bogiem? To pytanie chciałbym rzucić na szersze tło, abyśmy właśnie w tym szerszym tle doszukali się odpowiedzi na te pytania o nawrócenie, o pojednanie się z Bogiem. Moi drodzy, najbardziej oryginalną, niepowtarzalną myślą, ideałem, jaki ukazuje nam chrześcijaństwo, jest miłość. Właśnie miłość. Miłość, którą przynosząc na ten świat i głosząc miłość, Jezus dokonał bodaj największej rewolucji, jaka kiedykolwiek w świecie się wydarzyła. Jeden ze współczesnych naszych polskich myślicieli, człowiek niewierzący, który nigdy nie przyjął chrztu, nigdy nie przynależał do Kościoła, tak określa tę właśnie przemianę, tę właśnie rewolucję kulturową, jaka dokonała się dzięki Jezusowi Chrystusowi, chociaż nigdy nie przyjął Jezusa Chrystusa jako Boga, ale jako swoistego rodzaju osobę, można byłoby powiedzieć, fenomenalną, która właśnie dokonała tej rewolucji. Pisze tak. Wielka przemiana kulturowa, z pewnością największa, jaka kiedykolwiek miała miejsce, została spowodowana przez Jezusa. Korzeniem tej przemiany jest miłość. Miłości bezwarunkowej, do której jesteśmy wezwani, która jest istotą bytu boskiego i która sprawia, że prawo staje się niepotrzebne, która może nawet być w konflikcie z prawem i je znosić. Nie da się wydedukować z samego Starego Testamentu. Miłości nie można nakazać. Wszystko, co doskonałe, bierze się z miłości. Znamy chrześcijan, którzy są nie tylko dobrzy i miłosierni w zwykłym sensie, znamy takich, którzy naprawdę modlą się za wrogów i naprawdę przebaczają zniewagi i cierpienia. I nie chwalą się tym. Jeśli święci są rzadkością, czy ich obecność jest ważna w świecie, czy była ważna w historii, zdarzają się prawdopodobnie rzadko. Ale to im zawdzięczamy najlepszą część dziedzictwa duchowego naszego życia i naszej kultury. Zresztą powiedzieć, że coś jest rzadkie, że to, co jest rzadkie, jest z tego powodu nieważne, to urąganie rozsądkowi. A powiedzenie, że ludzie jakiegoś rodzaju są bez znaczenia, bo jest ich mało, to absurd, skoro wiemy na pewno, że jeden człowiek może sam zmienić świat. I moi drodzy, kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego akurat właśnie miłość została przez Jezusa ustanowiona jako największy ideał, do którego każdy powinien z nas dążyć, starać się ten ideał w życiu realizować, to przychodzi mi jedno na myśl, że jedynie miłość jest zdolna skonfrontować się z wolnością. Jedynie miłość jest zdolna stanąć naprzeciw wolności. Dzisiaj zwłaszcza jesteśmy pijani na wolność. Kto z nas nie chce być wolny? I to może właśnie jakoś wprowadza nas w błąd, jeśli chodzi o rozumienie wolności. A tymczasem trzeba powiedzieć tak, że wolność nie jest jakby wartością, którą powinniśmy osiągnąć. Wolność jest raczej warunkiem sine qua non, bez którego nie. Bóg obdarował człowieka wolnością nie po to, żeby sam z siebie był wolny, ale Bóg obdarował człowieka wolnością po to, aby człowiek ze swojej wolności wydobywał dobro i realizował to dobro, żeby był właśnie, jak dzisiaj mówimy, podmiotem tego dobra. To znaczy, że to dobro, które on czyni, jest jakby jego dobrem. Jest mu zapisane na jego rachunek. Jest mu tytułem do chwały, do sławy, do nagrody, aż po nagrodę życia wiecznego. Ale jak łatwo zauważyć, cóż to byłaby za wolność, gdyby jednego nie wolno człowiekowi, nie było wolno sprzeniewierzyć się Bogu. Otóż właśnie Bóg, stwarzając człowieka wolnym, jednocześnie zaryzykował. Właśnie zaryzykował tym, że człowiek może mu powiedzieć nie. Może się sprzeciwić Panu Bogu. I ten sprzeciw wyrażony Panu Bogu zrodził grzech, zrodził śmierć, zrodził te wszystkie nieszczęścia, które nie tylko spadły na człowieka, ale jak uczy nas święty Paweł, spadły na nas i na całą rzeczywistość, na całą przyrodę, jeśli tak wolno powiedzieć, która nas dotacza. I stąd również jakby martwa natura, martwa przyroda może okazać się czymś złym dla człowieka w formie żywiołów, takich czy innych, powodzi, wybuchu wulkanu, klęsk żywiołowych i tak dalej, i tak dalej. Gdzie wolność zatem okazuje się być źródłem zła. I jako konsekwencje Bóg wziął to wszystko jako pierwszy na siebie. A tą pierwszą konsekwencją wolności, tej złej wolności, tego buntu wyrażonego przeciwko Bogu, jest Jego krzyż, krzyż Jego Syna. Krzyż Jego Syna. Ale jednocześnie musimy zauważyć, że gdyby Bóg postępował z wolnością człowieka tak, jak człowiek niejako by chciał postąpić, że skoro wolność jest źródłem zła, to trzeba temu człowiekowi tę wolność odebrać. Otóż nie. Bóg jest jakby ponad wszystkim jest mądrzejszy od takiej pokusy, żeby odebrać człowiekowi wolność. Bo odbierając człowiekowi wolność, odebrałby człowiekowi możliwość nawrócenia się. Bez wolności świat byłby jeszcze gorszy. Bez wolności człowiek byłby zredukowany do poziomu zwierzęcia. I nie potrafilibyśmy mówić ani o heroizmie właśnie miłości, heroizmie świętych, ale też nie mówilibyśmy też o bestialstwie, jaka w obliczu człowieka może się zrodzić. Nie moglibyśmy mówić o obowiązku i nie moglibyśmy mówić o odpowiedzialności. Człowiek byłby zredukowany do zwierzęcia i bez wolności świat byłby jeszcze gorszy. Ale moi drodzy, dzisiaj bardzo źle jednocześnie potrafimy rozumieć wolność. Dzisiaj bardzo często możemy spotkać się z tezą, stwierdzeniem, że człowiek powinien ograniczać swoją wolność. A tą granicą, na której człowiek powinien ograniczać swoją wolność, ma być wolność drugiego człowieka. Taka jest dzisiaj powszechna teza. Jesteś wolny pod jednym warunkiem, że masz uszanować wolność drugiego człowieka. Twoja wolność ma się zatrzymać na wolności drugiego człowieka. I zauważcie jedno, że w takim kontekście nie ma mowy o nawróceniu, o refleksji. Mało tego, nie ma mowy o tym, w jaki sposób właśnie Bóg rozumie człowieka. A jest takie piękne zdanie, mądrość, jaką zapisał Sobór Watykański II, że człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, Bóg stwarza człowieka nie jako narzędzie, przy pomocy którego to narzędzia możemy osiągać jakieś wyższe, lepsze cele. Bo ostatecznym celem, dla którego Bóg stwarza człowieka, jest sam człowiek. Że ten człowiek, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może inaczej urzeczywistnić siebie, stać się człowiekiem, potwardzić się jako człowiek, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Jeśli bowiem człowiek jest istotą społeczną, to nie potrafi tej wspólnoty społeczeństwa zbudować bez poświęcenia się, bez ofiarowania się właśnie dla drugiego człowieka. Ten drugi człowiek jakby jest mi potrzebny po to, żeby objawiła się moja miłość, mój dar, moje poświęcenie. A w tej tezie, o której mówiłem przed chwilą, że moja wolność ma się zatrzymać na wolności drugiego człowieka, Ten drugi człowiek jawi się w pewnym sensie jako wróg, jako ktoś, kto przeszkadza mi w mojej wolności. Właśnie poprzez niego muszę ograniczać swoją wolność. Moi drodzy, to jest nieprawda, absolutna nieprawda, że moja wolność ma się zatrzymać na wolności drugiego człowieka. Natomiast prawdą jest to, że moja wolność ma się zatrzymać na mojej odpowiedzialności. Na mojej odpowiedzialności. Właśnie w ten czas jestem wolny, kiedy jednocześnie postępuję odpowiedzialnie, a nie traktuję drugiego człowieka jako swoistego rodzaju wroga, bo on ogranicza moją wolność. I moi drodzy, tu się jawi jakby trzeci moment, element niesamowicie ważny dla tej właśnie chrześcijańskiej wizji człowieka, która właśnie to wizja człowieka jest budowana na tych fundamentach, o których mówiłem. Miłość, wolność. I do tego trzeba dopisać trzeci zasadniczy fundament, na którym będzie w ogóle pisana cała wizja, rozumienie chrześcijańska, wizja chrześcijańskie rozumienie człowieka. Mianowicie tym trzecim elementem jest sumienie. Właśnie sumienie. Właśnie sumienie. O którym to sumieniu ten sam autor, którego przed chwilą cytowałem, mówi, że w swoim sumieniu trzeba uznać różnicę między dobrem a złem. Trzeba uznać różnicę między dobrem a złem. Dlaczego uznać? Uznać dlatego, że rozumienie tej różnicy, jakby tę różnicę nie my wymyślamy, ale otrzymujemy ją z góry. Ona nie zależy od naszego widzimisię, ale otrzymujemy ją z góry. A dzisiaj również obok tego właśnie niewłaściwego rozumienia wolności, o którym mówiłem, także niewłaściwie rozumiemy sumienie. Sumienie bardzo często jest dzisiaj przez nas rozumiane jako sposób usprawiedliwiania swojego czynu. Tak jak gdyby sumienie miało być w nas pewną instancją, która obmyśla, tworzy, wymyśla normy postępowania i w związku z tym usprawiedliwiamy się, mówimy: ja postąpiłem zgodnie ze swoim sumieniem. Sumienie mi nic nie wyrzuca. Ale to sumienie nie jest rozumiane właśnie w ten sposób, że ono ma uznać różnicę między dobrem a złem, różnicę, której nie my wymyśliliśmy, tylko to sumienie jest rozumiane jako moja instancja, moja rzeczywistość, która określa dla mnie normy postępowania. I przy takim sumieniu, w takim rozumieniu sumienia, my zawsze postępujemy dobrze, bo sumienie nam nic nie wyrzuca, bo ono nie służy ku temu, żeby nam coś wyrzucało, ale ono służy do tego, aby nas usprawiedliwiało. Moi drodzy, co znaczy zatem nawrócić się? Nawrócić się to znaczy rozumieć miłość jako poświęcenie. To, co w Dziejach Apostolskich zostało napisane jako słowa Jezusa Chrystusa, ale nigdzie nie jest powiedziane, że Jezus Chrystus te słowa sam powiedział, tylko jest jakby cytowany. A te słowa brzmią tak. Więcej radości jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Gdzieś na tej kanwie starożytny filozof mówi, że lepiej niesprawiedliwość cierpieć, niż niesprawiedliwość popełniać. To jest miłość. I może właśnie nasza wolność, rozumiana nie przez wrogość drugiego człowieka, na której to osobie ma się zatrzymać moja wolność, tylko moja wolność jako odpowiedzialność. I może właśnie sumienie, nie jako instancja, która ma mnie usprawiedliwiać, ale instancja, która odkrywa i pozwala we mnie uznać różnicę między dobrem a złem, różnicę, której nie ja wymyślam. I może właśnie na tym polega nawrócenie. Miłość jako krzyż, jako ofiara, jako poświęcenie. Wolność jako odpowiedzialność. Sumienie jako uznanie w sobie różnicy między dobrem a złem. To może właśnie jest chyba jakieś głębsze niż powszechnie rozumiane rozumienie nawrócenia. A moi drodzy, jeśli tak będziemy rozumieć nawrócenie, to jakaż ogromna praca przed nami.